Przygotowuję teraz książkę dla wydawnictwa Znak O. Jak widziałem te koszyki tam, to się przestraszyłem, że tacy będą zbierać. Ale wyjaśniono mi, że te koszyki są za małe na tacy. To oczywiście taki przerywnik,
żeby nie było aż tak poważnie.
Więc przygotowuję książkę na temat związku między religią a reklamą w dwóch kierunkach. To znaczy, co ma do powiedzenia reklama w religii i jak jest wykorzystywana religia w reklamie. I tu chciałbym pokazać kilka przykładów, mniej lub bardziej bulwersujących. Ja przepraszam z góry, jeżeli Państwo się będą czuli zbulwersowani, ale oczywiście to jest po to, żeby sobie uświadomić, a oczywiście nie po to, żeby propagować, ale wiemy, że w tym jest już od razu jakaś propaganda. Proszę Państwa, reklama jest dziełem sztuki. To oczywiście jest założenie dyskusyjne, ale ostatnio coraz często przyjmowane, że reklama nie jest tylko dziełem użytkowym, ale jest także dziełem artystycznym, jest dziełem sztuki. W związku z tym, jeżeli jest dziełem sztuki, to, czyli jest przedmiotem kreacji artystycznej, to rodzi się pytanie o granicę wolności tejże kreacji artystycznej. Kreacja artystyczna, pojęcie wolności kreacji artystycznej wiąże się bezpośrednio z wolnością słowa, inaczej też to się nazywa wolnością wypowiedzi. Powszechnie uznaje się, iż wolność słowa oznacza możliwość swobodnego wyrażenia swoich poglądów i myśli przez każdą jednostkę. Jak wiemy jednak, wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność ekspresji nie jest wolnością absolutną i podlega ograniczeniu. Jakim podlega ograniczeniu? Tylko wtedy, gdy te ograniczenia są konieczne dla bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Jednym z takich praw, które może wpłynąć na ograniczenie wolności ekspresji jest, proszę Państwa, wolność sumienia i wyznania. I tutaj mamy tak zwaną kolizję dóbr, czy kolizję wolności, można by powiedzieć. Kolizja dóbr, która wynika z realizacji obu rodzajów wolności. Z jednej strony mamy prawo do wolności słowa, prawo do wolności ekspresji i z drugiej strony mamy prawo do wolności sumienia i wyznania. W prawie karnym ta kolizja będzie się objawiała, proszę Państwa, jako przestępstwo obrazy uczuć religijnych, tak jak w polskim systemie istnieje. Twórcy reklam, oczywiście nie trzeba się zbytnio domyślać, zawsze się powołują na owe prawo do wolności ekspresji, do wolności słowa. A ich odbiorcy, wierzący odbiorcy, co nie dla wszystkich wydaje się oczywiste, powołują się na prawo do ochrony uczuć religijnych. I bardzo często reakcje ze strony Kościoła i jego wiernych określa się mianem nietolerancyjnych. Czyli użycie takich czy innych elementów religijnych w reklamie uważane jest za akt tolerancyjny, a oburzenie ze strony wiernych już za akt nietolerancyjny. Czy tak jest w rzeczywistości? Proszę Państwa, przyjrzyjmy się czterem przykładom. Proszę, pierwszy przykład. Otóż tutaj mamy reklamę Może ktoś o nim słyszał. Reklamę samochodu Golf. Volkswagen Golf. Jest to, jak widać, wariacja na temat, i tu jest jeden z istotnych problemów do rozwiązania, czy jest to wariacja na temat, kreacja artystyczna na temat wydarzenia ostatniej wieczerzy, czy jest to kreacja na temat obrazu, znaczy fresku Leonarda da Vinci, ostatnia wieczerza. Bo to jest bardzo ważne. Czy autor chciał tutaj odwołać się do rzeczywistego wydarzenia, które jest opisane w Ewangelii, czy też, i chodziło mu o nawiązanie treściowe do tegoż, czy też chciał tylko nawiązać do pewnej określonej kompozycji. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że do naszych czasów ostatnia wieczerza w sensie ikonograficznym do naszych umysłów dociera w jakim kształcie? W kształcie Leonarda da Vinci. To jest ten zasadniczy, ikonograficzny przedstawienie ostatniej wieczerzy, które mamy wszyscy w głowie, co nam jeszcze wzmocnił Dan Brown, tak? Swoim kodem. Czy tak wyglądała, proszę Państwa, ostatnia wieczerza? Nie, oczywiście, że nie. Bo jest to wyobrażenie renesansowe. Ostatnia wieczerza wyglądała zupełnie inaczej. Nie siedzieli, tylko leżeli wokół takiego elipsoidalnego stołu, można by powiedzieć, gdzie główne miejsce nie było na środku, tylko na jednym z końców tych stołów. Więc wyglądało to zupełnie inaczej niż to. No ale w naszej świadomości mniej więcej tak wygląda ostatnia wieczerza. Tutaj, proszę Państwa, mamy właśnie ostatnią wieczerzę. Pan Jezus, cudzysłówkowe rzmienie i apostołowie. I mamy na dole slogan w języku polskim: moi przyjaciele, cieszmy się, ponieważ narodził się nowy Golf. Proszę Państwa, związek między produktem a argumentem no jest tutaj trudny do uchwycenia, ale widocznie taki związek nie wiem, czy to był jakiś tam creative director, czy to był copywriter, który sobie to tak wymyślił, proszę Państwa. Oczywiście tutaj mamy odniesienie z jednej strony do ostatniej wieczerzy, ale z drugiej strony może to być, moi przyjaciele, odwołanie się też do mowy arcykapłańskiej. Nie nazywam już Was sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi. I co więcej, dla mnie jest in nouvel golf, in nouvel golf, czyli narodził się nam nowy golf. Proszę Państwa, mamy tutaj taką dziwną kontaminację pomiędzy ostatnią wieczerzą a Bożym Narodzeniem. Bo to jest, radujcie się, ogłaszam Wam radość wielką. Ta kampania składała się z czterech obrazów, z czterech plakatów, ale trzy pozostałe nie ukazały się, ponieważ, proszę Państwa, ta kampania została zaskarżona. Otóż została zaskarżona we Francji. Kardynał Lisiere odwołał się i mówił na przykład, że owszem, to nie jest tak, że chrześcijanie mają tylko, że tylko chrześcijanie mają prawo do niektórych dzieł kultury, ale mimo wszystko te dzieła kultury mówią o tym, co religijne, a więc, jak on powiedział, handlarze świątynni nie mają prawa wyszukać tego, co jest drogie dla ludzi wiary. Z drugiej strony jedno ze stowarzyszeń wolnomyślicielskich, Réseau Voltaire, powiedziało, że to Kościół dokonał rabunku i chce przechwycić to, co przynależy do ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego. O wiele bardziej stonowaną krytykę przedstawił Kościół protestancki. Dlaczego Kościół protestancki? Dlatego, proszę Państwa, że zdajemy sobie sprawę, że trzeba powiedzieć jedną rzecz. Tam, gdzie jest silny kult obrazu, tam równie silne może być zjawisko, nazwijmy to na robotu bluźnierstwa ikonicznego, czyli bluźnierstwa przez obraz. Tam, gdzie kultu obrazu nie ma, jak w protestantyzmie, tam też nie będzie bluźnierstwa w obrazie, to jest jasne. I w związku z tym protestanci dosyć dystansem do tego podeszli i powiedzieli, że owszem, rozumieją stanowisko katolickie, ponieważ katolicyzm jest bardzo eucharystyczną religią, eucharystycznym wyznaniem, w związku z tym dla katolicyzmu jest to naruszenie tego, co istotne. Ale Kościół protestancki powiedział poza tym, że Kościół katolicki uzurpuje sobie prawo do wypowiadania się w imieniu wszystkich chrześcijan, a przecież możemy mieć bardzo różne zdania. Ostatecznie, proszę Państwa, skarżący domagał się 3,3 miliony franków. Producent samochodu wchodził do decyzji o wycofaniu całej akcji reklamowej. Strona skarżąca uznała to za działanie niewystarczające. Ostatecznie między stronami doszło do ugody, na mocy której Volkswagen zobowiązał się do wypłacenia darowizny w kwocie 40 tysięcy franków, około 15 tysięcy euro, na rzecz Secour Catholique, odpowiednik polskiej Caritas, i następnie wycofano te obrazy. Proszę o drugą. Ten i następny jeszcze to są reklamy, które się pojawiły w Polsce niedawno, chyba ze 2 czy 3 lata temu. House, tak? Firma House, która wypromowała właśnie linię odzieżową Virginity, to znaczy dziewictwo, jak się... wiosna 2008 roku. Wykorzystano tutaj postaci młodej dziewczyny, młodego chłopaka, wyraźnie stylizowanych, takich, przepraszam, nie chciałbym, żeby to brzmiało dosyć radykalnie, ale tak ona trochę na Marię Goretti, on na kogo? Na Dominika Sarry. Tak mniej więcej trochę z tamtych czasów. Ta stylistyka estetyczna. Chodzi mi o stylistykę estetyczną przede wszystkim. Do wizerunku dołączono słowa krótkie modlitwy Strzeżnie Ojcze, ojcze pisane wielką literą. Na innych banerach te same postaci są bardziej wyzywających. Poza wyraźnej konotacji seksualnej ze śledztwa słabszy niż 69 sposobów na zachowanie dziewictwa. Reklama wywołała protesty jako naruszająca poczucia religijne odbiorców. Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły 104 skargi na reklamę billboardową, a na reklamę internetową 23 skargi. Skarżący najczęściej stwierdzali, że reklamy obrażają uczucia religijne, wykorzystują do celów komercyjnych różaniec, przemoc religijny w religii katolickiej używany do odprawiania tradycyjnej modlitwy o tej samej nazwie, obrażany przez wielu wiernych szczególną czcią. Skarżący protestowali przeciwko wykorzystaniu różanica, symbolu mającego wielką wartość dla katolików oraz sugerujących modlitwę słów Ojcze, Ojcze do zwiększenia sprzedaży odzieży firmy House, zwłaszcza w kontekście zachowań sprzecznych z zasadami religii katolickiej. Jeden ze skarżących napisał: reklama poprzez wykorzystanie różańca i wezwania do Boga Ojca w ten sposób bliźni. Skarżony oczywiście powiedział, że nie miał zamiaru czynić jakichkolwiek uczuć religijnych, ani żadnego wyznania. Jego intencją nie było obrażanie nikogo, komu szczególnie bliskie są wartości chrześcijańskie, ale powiedzmy sobie szczerze, skandal był wpisany w strategię. To jest jasne. Jest skandal, jest rozgłos, jest głośno, jest zysk. Może być dla Państwa zaskakujące to, że kodeks Rada Etyki Reklamy postanowiła w przypadku reklamy typu billboard uznać, że reklama narusza normy kodeksu etyki reklamy. Co to jest, proszę Państwa, Rada Etyki Reklamy? To jest organizm samoregulacji. To znaczy jest stworzony przez branżę reklamową. Czyli samoregulacji wewnętrznej. Oczywiście tu nie ma żadnej mocy prawnej. To jest tylko ciało opiniotwórcze. W przypadku reklamy internetowej uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany poprzez usunięcie z reklamy przedmiotu jednoznacznie kojarzonego z różańcem oraz odwołania się do Boga poprzez pisanie słowa Ojcze z dużej litery, aby nie naruszała normę kodeksu etyki reklamy. Proszę Państwa, dodam, że agencja Kolegi Strategia i Kreacja za kampanię tę została wyróżniona nagrodą specjalną w konkursie Kreatura 2008-2009 oraz srebrem kategorii Fotografia na polskim konkursie reklamy w roku 2008. Czyli niektórym się podoba. Tu, proszę Państwa, mamy znowu odwołanie do Ostatniej Wieczerzy, bardzo, które zrobiło dużo też szumu. Tylko proszę następnego nie robić zdjęcia. Dobrze? Powiedzą, że w Gościu Niedzielnym reguła propaguje te. Zobaczymy, co on też. Proszę Państwa, to bardzo ciekawa reklama. Jest to reklama jeansów. Jak Państwo widzą, związek między argumentem a produktem jest znowu jasny. Co jest, proszę Państwa, ciekawe w tej reklamie? Znaczy, ciekawe w tej reklamie jest to, że ma ona większy ładunek artystyczny niż ta reklama samochodu. Ten współczynnik przetworzenia w stosunku do pierwowzoru jest o wiele większy. Jakie tutaj mamy zmiany? No oczywiście mamy zmianę płci, bo mamy jest kobieta zamiast Jezusa i mamy apostołki i mamy jednego mężczyznę, którego widzimy plecami tylko i wyłącznie. Właściwie on jako jedyny, proszę Państwa, najczęściej padały oskarżenia, że pokazuje ta reklama te kobiety w pozycjach lubieżnych. No, nie zgadzam się, muszę przyznać, akurat z tym zarzutem, bo nie widzę tam lubieżności w tychżeż postawach kobiet. No, jedyną osobą, która jest trochę nada, to jest ten mężczyzna. Jak Państwo widzą, przez to, że no, ma jeans z obniżonym stanem, widać fragment jego bielizny. No, niektórzy właśnie, zresztą sama autorka tej fotografii mówiła, że jest to nawiązanie właśnie do kodu Leonardo da Vinci. Że jest to odwrócenie, tutaj ten to miałby być święty Jan, który jest alter ego Marii Magdaleny dla jej rozumienia. I dlatego mamy takie odwrócenie płci w tym. To jest, proszę Państwa, interesujące. Interesujące jest to, że mamy tak, pozbawione jest to tła architektonicznego, a więc daje pewne poczucie niebiańskie, to nie mamy tutaj tej architektury, co u Leonarda da Vinci, srebrny stół, mocno designerski, na stole jest ryba, znak chrześcijański, chleb i rozcięta jabłka i rozcięta figa. Figa to jest owoc, który zasadniczo jest kojarzony z kobiecością, jako symbol kobiecości. Ale także symbol zła, ponieważ wiadomo, że tymi listkami figowymi się tam okryli, jak zobaczyli, że są nas. To jest tutaj, proszę Państwa, interesujące. Proszę policzyć nogi. Nóg nie ma adekwatnie tyle, co powinno być w stosunku do ilości tułowiów. Jedna pani, to jest ta druga, ma trzy nogi. Co więcej, tam po prawej stronie mamy nagle rękę, która wychyla się pomiędzy nóg, a na tej ręce siedzi gołąb. Czyżby znak Ducha Świętego? No takie to rzeczywiście interpretacje są. No nie wiemy, co oznacza ten krążek pod tym apostołem. On mi przypomina, nie wiem, czy Państwo mają takie krążki do obracania się, jak byłem w sanatorium, to z uporem maniaka na nim ćwiczyłem. Jakieś gazety, tutaj prawdopodobnie też na kształt radiomagnetofonu. No, jest to dziwne wszystko, tak? Proszę zobaczyć, że tylko jedna osoba się patrzy. Jeden apostoł się tak wyraża. I też wygląda to tak trochę, jakby ten mężczyzna opierał się, wiadomo, na dwóch osobach, na jednej. No, dosyć to jest oryginalnie. Oczywiście pozycja tej osoby w centrum no, bardzo mocno odwołuje się do takiej klasycznej ikonografii Jezusa. Dobrze, tyle z Państwa, jeśli chodzi o tę rzecz interpretację, może króciutko, nie, wróćmy jeszcze. Otóż, proszę Państwa, powiem tak. W roku 2005 sąd apelacyjny w Paryżu zakazał publikacji tego plakatu. Otóż zarzucono użycie sceny sakralnej do celów merkantylnych. Pokazanie kobiet w pozycjach lubieżnych i bardzo sugestywnych. Więcej, że pewne elementy ikonografii, jak tajemnicza ręka i gołąb, to było właśnie wprowadzenie dodatkowych ośmieszeń ważnych symboli religijnych. Adwokat strony skarżący stwierdził tak, jeśli tak dalej pójdzie, jutro Chrystus na krzyżu będzie sprzedawał skarteczki. Bo takim się właśnie trochę demagogicznego stwierdzenia odwołał. Otóż adwokat obrony powołał się do prawa do wolności ekspresji, która odnosi się także do reklamy komercyjnej. Otóż przywołał on orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpanom. Powiem, o co chodziło. Casado Coca to był adwokat kataloński w Barcelonie, który wbrew zasadom panującym w etyce zawodu prawnika dał ogłoszenie o swoich usługach. Rozmawiając z prawnikami w Polsce, rzeczywiście nie wolno się w Polsce też reklamować. Prawnicy nie mogą się reklamować. A on wbrew temu w Hiszpanii też nie wolno reklamować się. Przeszedł przez wszystkie sądy, że tak powiem, koleżeńskie, branżowe, potem sąd najwyższy go skazał, no sąd do trybunału. I Trybunał, proszę Państwa, powiedział, że nie ma podstaw do różnicowania wypowiedzi w zależności od tego, czy ich celem jest osiągnięcie korzyści majątkowych, czy też nie. Czyli każdy ma prawo wyrazić siebie w jakikolwiek sposób. Także adwokat. Wolność wypowiedzi obejmuje także wypowiedzi artystyczne, informacje handlowe, a nawet muzykę rozrywkową i reklamy transmitowane w środkach przekazu. No, sąd jednak odrzucił argumentację obrony i uznał rację skarżących. W wyniku zakazu sądowego zdjęto jeden jedyny plakat, który był powieszony. To było pod Paryżem w miejscowości Neuilly i tam był na Avenue Charles de Gaulle rozwieszony, ale został zdjęty. Potem sąd kasacyjny znowu zmienił, także to trochę trwa. No i jeszcze jeden, bo się nam szybko czas mija. Znany Państwu, tak? Satelista Larry Flint po polsku, The People vs. Larry Flint. Proszę Państwa, no cóż, tutaj była dyskusja taka, czy rzeczywiście mamy do czynienia z odwołaniem się do Jezusa, bo sędziowie mówili tak, no, czy każda osoba, która zostaje przedstawiona z pionowo rozłożonymi rękami, jest odwołaniem się do ukrzyżowania. To jest tak silne w naszej ikonografii, że w naszym przekonaniu każda w tym czy rzecz. Tutaj oczywiście dodatkowo to, że to peryzonium, czyli ta szata na biodrach, jest tkana z flagi amerykańskiej. I na to oczywiście umiejscowienie tego bohatera na łonie kobiecym dolało oliwy do ognia, iż połączono ze sobą aspekty no właśnie religijne, seksualne i polityczne. Otóż, proszę Państwa, w Polsce był proces o to, który został umorzony z powodu przedawnienia. We Francji trochę poszli dalej. Otóż sąd oddalił skargę w pierwszej instancji. Powiedział, że chodzi tu o obraz wątpliwego gustu, owszem, ale jednak nie wykazuje żadnego podobieństwa fizycznego z bolesnym obrazem umartwionego ciała Chrystusa obecnym w tradycyjnej ikonografii ukrzyżowania. Co jest interesujące, nie wypowiedział się na początku kościół hierarchiczny, nie składano protestu, ale pod wpływem nacisków społecznych Kościół się wypowiedział. Wypowiedział się powód, że rzecznik pracowników powiedział, że Kościół wolą zachować milczenie w kwestii tego przeciętnego problemu, aby nie marnować kredytu zaufania publicznego, gdy Kościół będzie chciał się wypowiedzieć w kwestiach rzeczywiście fundamentalnych. Ale ostatecznie jednak wypowiedzi negatywne ze strony Kościoła też były, że połączenie Chrystusa i ukrzyżowanego pornografa jest nie do zniesienia. Oczywiście, proszę Państwa, cała akcja protestacyjna była ostatecznie prawdziwym strzałem reklamowym dla filmu, podobnie jak w Polsce protesty w związku z wyświetlaniem filmu Ksiądz. No, tak samo jak protesty związane z pasją Doroty Nieznalskiej. Gdyby tam nikt nie zrobił z tej afery, może by oglądało to 5 osób, a tak wie o tym 5 milionów. Proszę Państwa, teraz tak. Dlaczego o tym mówię? Otóż, proszę Państwa, bardzo często w tego typu przypadkach i jeszcze innych opinia publiczna odwołuje się do kategorii bluźnierstwa. Do kategorii bluźnierstwa. Co to jest bluźnierstwo? Bluźnierstwo jest to świadome naruszenie z intencją oczywiście negatywną sfery sakralnej. Bluźnierstwo, jak wiemy, jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Tak. Jeżeli błogosławieństwo polega na tym, na uwielbianiu Boga, to bluźnierstwo będzie polegało na przeklinaniu Boga, można by tak powiedzieć, i wszystkiego, co jest święte. Ale proszę Państwa, czy dzisiaj w epoce pluralizmu i w epoce tolerancji, bo o tym mówimy, czy człowiek wierzący, oglądając takie i inne reklamy, bo ja bardziej hardkorowe Państwu, że tak powiem, oszczędziłem, bo są naprawdę bardziej hardkorowe niż Larry Flint. Czy chrześcijanin dzisiaj może odwołać się do sądu, czy złożyć skargę, powołując się na bluźnierstwo jako przestępstwo? To jest przykład po to, żeby Państwo jeszcze lepiej zrozumieli to rozróżnienie, o którym mówiłem w pierwszej części. Otóż obecnie mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu w odniesieniu do przedmiotu oficjalnych skarg i zarzutów ze strony Kościoła wobec reklam czy innych działań na pograniczu sztuka-religia. Zarzut bluźnierstwa zostaje zastąpiony oskarżeniem o zranienie uczuć religijnych. Ktoś powie, że niewielka różnica. Proszę Państwa, różnica jest absolutnie zasadnicza. Dlaczego? Chodzi o przedmiot tego przestępstwa. Nastąpiła bowiem, można by powiedzieć, swoista sekularyzacja tego przestępstwa. Zasadniczy rys przemian polega na wykluczeniu możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wyłącznie za obrazę sakrum, czyli za obrazę Boga. Proszę Państwa, jeżeli ktoś sobie stanie, będzie wyzywał Pana Boga na środku rynku, a nie zostaną naruszone inne dobra, to może sobie różnić. Dlaczego? Dlatego, że państwo nie traktuje już teraz przestępstwa przeciwko religii jako przestępstwo przeciwko interesom państwa. Dwa różne porządki mamy. Porządek państwowy i religijny. Bluźnierstwo nie może być przestępstwem, gdyż kwestia ta, czyli prawdziwość doktryny, kryteria jej rozstrzygania, pozostaje poza kompetencją państwa świeckiego. To jest ten błąd, o którym wiemy dobrze, popełniła pani, która wydawała wyroki w sprawie gości niedzielnych przeciwko Alicja Tysiąc, gdzie pani powiedziała, że religia, chrześcijaństwo jest religią miłości. Na czym polega ten błąd? Że osoba będąca urzędnikiem prawa cywilnego orzekła coś, co się odwołuje do porządku religijnego. Ona nie ma żadnego prawa orzekać, co wynika z religii katolickiej czy chrześcijaństwa, bo to nie podlega żadnej kompetencji sądu świeckiego. Sąd świecki nie może orzec, czy coś wynika, czy nie wynika z religii. Guzik mu do tego, mówiąc krótko. Więc w związku z tym nie może także sądzić za bliźnierstwo, bo sąd nie może orzekać, co jest, a co nie jest bliźnierstwo. To w ramach danego systemu może. Ocenie podlega jedynie to, że zostało naruszone zupełnie świeckie dobro chronione, na przykład porządek publiczny, czy też wolność sumienia i wyznania. Prawo nie chroni doktryny, ale prawo chroni wolność wyboru i wyznawania przez człowieka treści składających się na konkretną religię czy światopogląd. Wolność od dyskryminacji religijnej, wolność wykonywania aktów religijnych, uczucia religijnych. Czyli mogę zaskarżyć nie to, że on bluźnił Bogu, ale że jego działanie naruszyło moje uczucia religijne, które są chronione w prawie polskim i są chronione w wielu prawodawstwach Europy. A także są chronione przez wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mam kilka takich wyroków, gdzie Trybunał zakazał publikacji niektórych filmów, na przykład krótkometrażowych, takich dokumentalnych, właśnie z powodu tego, że naruszyły uczucia ludzi wierzących. W społeczeństwie liberalnym i pluralistycznym bluźnierstwo, choć pozostaje grzechem, w naszym rozumieniu, proszę Państwa, ciągle Wam mówię, że to my naszymi kategoriami kogoś innego oceniamy. No właśnie, to jak ktoś słusznie napisał, Mahometanie oskarżali o bluźnierstwo tych, którzy namalowali te karykatury. Czyli oskarżyli o bluźnierstwo tych, którzy w bluźnierstwo nie wierzą. I to jest, proszę Państwa, problem. A więc, choć pozostaje grzechem, nie jest przestępstwem. To jest właśnie ta różnica między liberalizmem politycznym a relatywizmem moralnym. Coś, proszę Państwa, jest złe, ale nie jest przestępstwem. I w związku z tym musimy to znosić. Ale nie znaczy to, że musimy to znosić do granic wytrzymania. Bo prawo daje nam instrumenty. To nie jest tak, że nam nie daje żadnych instrumentów. Że możemy domagać się nie tylko tego, żeby tolerować cudze poglądy, ale żeby także nasze poglądy były chronione. Bo proszę Państwa, tolerancja po pierwsze musi być obustronna. Tolerowany musi tolerować tolerującego i odwrotnie. A poza tym tolerancja nie jest obojętnością, nie zwalnia nikogo z prawa, ani nie zabiera nikomu prawa do oceny cudzego postępowania. No i na koniec tolerancja nie jest absolutna, ponieważ jest ograniczona prawem drugiego człowieka, chociażby prawem do jego uczuć religijnych, swobody wypełniania swoich obowiązków religijnych. W doktrynie bardzo często się mówi, że uczucia religijne mają prawo do tego, żeby być zewnętrznie wyrażane. To nie jest tak, że uczucie to coś tam w środku. To mam prawo także te uczucia wyrażać i na to, jak to ktoś mówił, nie wiem, gdzie w literaturze polskiej, są na to sądy, proszę Państwa. I tym, mam nadzieję, w miarę optymistycznym akcentem. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, że zgłosił przed mikrofonem, z tego
odpowiedzi? Bezpośrednio przez mikrofon, bezprzewodowy. Ciekawe zdanie. Nie ma, to fajne.
Czy cnota cierpliwości i tolerancja nie są ze sobą tożsame?
Na pewno są ze sobą spokrewnione, by powiedzieć, że cnota tolerancji i cnota cierpliwości, tylko że tolerancja chyba ma węższy zakres, to znaczy mówi o mojej relacji czy moim stosunku do kogoś, kogo nie chciałbym znosić, a muszę. No nie chciałbym, żeby on koło mnie mieszkał. I czasami mam prawo nie chcieć, żeby on koło mnie mieszkał. To nie jest tak, proszę Państwa, że nie. Czy mam prawo nie wpuścić kogoś do własnego domu? Mam prawo? Mam. Żebyśmy nie popadli w aberrację, nie? Ale jeżeli on ma prawo koło mnie zamieszkać i prawo stoi po jego stronie, więc jeśli ja nawet nie chcę, a muszę, to go będę zmusił. To jest tolerancja. A cierpliwość może być, nie wiem, cierpliwość jest zawsze wtedy, kiedy moja relacja do czegoś sprawia mi cierpienie, ale cierpliwość może być wobec mnie samego, cierpliwość może być wobec, nie wiem, ludzi mi bliskich także, którzy w pewnym momencie, nie wiem, ich postępowanie wydaje mi się, okej, no, jestem cierpliwy wobec leniwego dziecka, tak? Ale nie nazwałbym tego tolerancji. Nie nazwałbym tego tolerancją, a jestem cierpliwy wobec tego cnota, którą muszę posiąść. Bo jeśli nie posiądę, no to będę go tylko znosił, tak? Bo tak mi się wydaje. Na pewno jest sposobową cierpliwości.
Czy to złość do przekonania współobywatela, czyli do czego, że czegoś się przemocy, jest działaniem w duchu tolerancji, czy to są przekonywanie w duchu posiadania prawa grzeszy przeciw tolerancji?
Proszę Państwa, samo pojęcie posiadania prawa jest dosyć skomplikowane. Nie? Bo w jakim znaczeniu my posiadamy prawdę? W takim znaczeniu, że dane jest nam objawienie, z którego wynika nasze przekonanie, ale ono oczywiście jest, proszę Państwa, czynne, podparte, no wiarą, tak? Wiarą, nieprzekazywalne doświadczenie. To nie jest tak, że my tę prawdę posiadamy w sensie takim statycznym, tak my mamy, tak na pewno w pudełku mamy i przekazujemy. To jest coś, do czego sam posiadający tę prawdę ciągle dochodzi. Tak? Bo my przecież też poszerzamy rozumienie tej prawdy. I teraz przekonywanie, i to jest tak, proszę Państwa, że to nie jest tak, że tylko my mamy przekazanie, jesteśmy przekonani o tej prawdzie. Przecież gdyby protestant nie był przekonany o tym, że posiada prawdę, gdyby prawosławny nie był przekonany i jeszcze gdyby nie byli przekonani ewangelikalni i wszyscy, myślicie, że oni uważają, że wszyscy mamy rację? No tak, wszyscy mamy po trochę rację, ale my mamy jej więcej. No chyba dlatego prawosławny nazywa się ortodoksyjny, tak? No to jest ortodoksja. Prawo wierne. Proszę Państwa, gdybyśmy nie mieli przekonania o posiadaniu prawdy, to zniszczylibyśmy własną tożsamość i odrębność tożsamościową. No to wtedy po co byłoby się różnić? Bylibyśmy tutaj? Z czego wynika rozkład chociażby chrześcijaństwa? No właśnie z tego, że w pewnym momencie zaczęto definiować inaczej to, co jest depozytem. I się próbujemy to zdefiniować znowu. Jednakowo, bo to nie jest takie proste. Więc co to znaczy teraz perswazja, tak? Nakłanianie kogoś. My mamy takie przekonanie, że nakłanianie, perswazja jest oczywiście już pejoratywne, negatywne, tak? Perswadowo było to. Persłowo, perswady rekułecznie to jest nakłaniać do czegoś, no działać w takim kierunku, żeby ktoś zmienił swoje zdanie. Oczywiście, że można to robić w bardzo różny sposób, tak? Marchewką bądź kijem, tak? Chociażby. Pokazując pozytywne czy negatywne konsekwencje jakichś wyborów. To nie musi być przymus. Ostatecznie, proszę Państwa, perswazja może być także działaniem powstrzymywaniem się od działania. Milczenie może być aktem perswazji. Świadectwo milczące też jest aktem perswazji. Czasami nie można nic innego zrobić wobec drugiej osoby czy społeczeństwa, w którym żyjemy, jak tylko być. Czy to nie jest wystarczające czasami, proszę Państwa, czy to nie jest czasami wystarczający akt perswazji? Moim zdaniem jest. Bo ta perswazja też jest możliwa w takim wymiarze, jak nam, że tak powiem, zezwala świat. No. Przecież mamy, no nie wiem, do czynienia, chociażby oglądali Państwo, może niektórzy przynajmniej film o tym niedobrym języku polskim tytule Ludzie Boga, prawda? ten film, który u nas gdzieś tam odnotowano, że jest dewocyjny, że tam właściwie no, jaka była perswazja wobec tych ludzi dookoła? Żyli, leczyli ich, no, sprzedawali miód. Perswazja, jakaś perswazja jest, przecież to przewodniczące świadectwo. Na pewno nie może być to perswazja, której ludzie będą krzyczeć. Zniewolenia, manipulacji, zastraszenia i tak dalej, i tak dalej. To na pewno nie. Tak trzeba zauważyć, żeby właściwą perswazją było, a tak widziałem ogręcznik gdzieś nawet ewangelizacyjny, nie powiem jakiej grupy, gdzie była, proszę Państwa, skala sytuacji, w jakich należy rozpocząć ewangelizację drugiej osoby. I co było, proszę Państwa, na pierwszym miejscu? Leci 10 punktów w tej skali. Śledzi współmałżonka. Czyli jak on jest w sytuacji śledzi współmałżonka, to my go atakujemy. Tak robią sekcje, nie? Zaatakować miłością, bombardować miłością. My go atakujemy, bo on jest, wtedy kiedy on jest, że tak powiem, psychicznym domu, to jest najbardziej podatny na to, żeby to jest to zasady z manipulacją, z tego przyjęcia, co rozumie można przekazywać wiarę. Bo nawet jak się to uda, to trzeba dojść do pewnego momentu do świadomości, że ej, chłopie, to ty nie chciałeś mi pomóc. Chciałeś, żeby tam zaliczyć, no tak, czy no mam, nawrócono, bo tak, mam, nawrócono. I co nawet o to mądrasz, proszę Państwa, to nie o to chodzi. Nie wiem, czy wyjaśniłem, czy odpowiedziałem, ale nie jest to. Proszę być kogoś więcej. Zmieść się.
Co z tolerancją wobec zła, zwłaszcza na przykład bliskich?
Proszę Państwa, wobec zła nie ma tolerancji oczywiście. Wobec zła nie ma tolerancji. Powiedziałem, że zło już jest kategorią etyczną. Tolerancja jest cnotą polityczną. To znaczy odwołujemy się do jakichś cudzych praw, niepraw, możliwości, niemożliwości. Ale oczywiście nie tolerujemy zła jako takiego. I chrześcijanin ma obowiązek, i teraz to, co się stało z Rokko Budzilionem, polegało na tym, że opinia publiczna pomieszała to, co on dokonał. On dokonał rozróżnienia. On dokonał rozróżnenia. On powiedział, że w płaszczyźnie moralnej mówię, że uważam, że to jest złe, ale w płaszczyźnie politycznej uważam, że mają prawo to robić. Jeśli chcą. I teraz jest problem taki, że istnieje pewien, moim zdaniem, przymus i to nie jest tolerancja. Przymus, mówiąc o tym, że ja nie mam prawa dokonywać oceny, proszę Państwa, to nie jest tolerancja. Ja mam prawo dokonywać oceny wobec swoich własnych, być może ta ocena będzie negatywna. Ja muszę starać się wczuć w sytuację tego drugiego człowieka. To też jest, proszę Państwa, ważne, zanim ocenimy, to próbować rozumieć. Bo to też jest ważne, to nie jest relatywizm, ale próbować rozumieć jego wybory, dlaczego on tak robi, a nie od razu czasem potępić. Ale to nie znaczy, że ja nie mam prawa do oceny jego postępowania. Ja wiem, że co ma robić matka wobec dziecka, które postąpiło tak, a nie inaczej, tak? To co ma wydziedziczyć? No są takie przypadki ciągle, tak? Z domu wydobyć. Ale z jednej strony miłość każe akceptować, tak? Znaczy akceptować. Akceptować nie tę osobę akceptować, ale nie akceptować jej poszczególnych czynów. Oczywiście to nie jest takie proste, proszę Państwa, bo te czyny wykonuje ta osoba, nie? Nie ma czynów samych w sobie, tak? No, takich bezpodmiotowych, tak? Więc akceptuję Ciebie, ale nie akceptuję to, co zrobiłeś. No należałoby takiego rozróżnienia dokonać, ale ja wiem, że w praktyce on jest bardzo trudny. Znaczy tak ciągle należałoby wysyłać sygnały i mówić, że to nie jest tak, że jak mi się to podoba, to co robisz. To mi się nie podoba i ciągle będę Ci to mówić, że mi się to nie podoba. Ja to będę ciągle sygnalizować, że się nie zgadza z tym. No, to jest stanie już patrony, że mordą tak nie będzie.
Okej. Nie? Jeszcze rozumiem, Czy pierwsze, drugie i trzecie przykazanie dadzą się obrócić jako element prawa naturalnego?
Dobrze, tak zajmie za prawnicze. Następnie, tak. Myślę, że nie. Myślę, że się nie będą zrobić z prawa naturalnego. Oczywiście, jeżeli zaczniemy, proszę Państwa, tutaj całą koncepcję, że anima naturalnie to jest chrystianin, tak? Że dusza jest naturalnie chrześcijańska nawet. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Bóg nie przestaje przyciągać do siebie każdego człowieka. Owszem. Ale jak to jest w konkrecie, czy ktoś jest, czy nie jest religijny, moim zdaniem trzy pierwsze przykazania są przykazaniami konfesyjnymi, religijnymi stricte. No jak sobie wyobrażacie, że osoba niewierząca będzie spełniała te trzy pierwsze przykazania? Czy niewierząca będzie obojętna religijnie? Ona jest obojętna wobec tego przedmiotu, to więc ona tego nie będzie realizować, tak? Tak mi się pyta. Może się mylę, ja nie jestem filozofem prawa, ale teologiem morali. Co to mówię, proszę Państwa, kandydacja? Proszę. Wszystko jest jasne. Jak mówią, rozmawiamy wszyscy, nie liczą na ten sam temat. No to cóż, proszę Państwa. Kochajmy się.
Dziękuję bardzo księdzu za wykład. Państwu za przybycie. Nagranie tego szkoła za kilka tygodni pojawi się na stronie YouTube Szkoła Karolę. Tak jakbyś Państwo chcieli podróżować osoby, które nie mogą gdzieś na ciało wysłuchać. I następny wykład jest 16 marca. Też w sobotę. Też o 17. Też tutaj. Redaktor